Hej, hej! Z tej strony Ruda Grażyna, a to kolejny odcinek mojego podcastu Motobabeczka. Bardzo się cieszę, że słyszymy się po tak cholernie długim czasie. U mnie działo się bardzo dużo i ten sezon był tak mega intensywny, że niestety nie byłam w stanie znaleźć czas, żeby nagrywać na bieżąco. Mam nadzieję, że teraz uda mi się zmobilizować i robić to w miarę regularnie, zwłaszcza, że przez ten sezon udało mi się złapać inspirację na parę fajnych tematów, które myślę, że chciałabym z Wami poruszyć. Z góry przepraszam, jeżeli będzie słychać w tle jakieś szuranie, stukanie, ale mam w domu 3 psy. Co chwilę coś na zewnątrz się odzywa, więc one się uruchamiają, zaczyna się szczekanie na całego. Co chwilę też tu krążą, zaglądają do pokoju, także wszystkie tego typu dziwne odgłosy to będą moje psy. Zresztą ja też mam jakiś mały problem techniczny. Nie wiem, czy mój po prostu sprzęt strzelił focha, dlatego że był tak dawno nieużywany i mam problem ze zwykłym, że tak powiem, stacjonarnym mikrofonem. Korzystam teraz z mikrofona krawatowego, więc wiem, że ta jakość też będzie gorsza. Ale postanowiłam sobie, że po prostu usiądę i nagram ten odcinek, bo jeżeli znowu będę czekać, aż dojdę do tego, co jest nie tak z mikrofonem i w ogóle to minie kolejny tydzień, albo 2 tygodnie, albo 3 tygodnie i po prostu znowu do tego nie usiądę. A jak to mawiała pewna mądra osoba, gorsze, ale zrobione jest lepsze niż najlepsze, ale niezrobione. Jeżeli wiesz, jaki jest sens tych słów, bo mam wrażenie, że chyba trochę pokręciłam, ale myślę, że doskonale wiesz, o co w tym wszystkim chodzi. Jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek, to do nagrania tego odcinka zainspirowała mnie jedna z dziewczyn na grupie motocyklowej, którą bardzo serdecznie pozdrawiam. Mam nadzieję, że jak nagram już ten odcinek i podeślę jej do niego link, to okaże się, że treści, które będą w nim zawarte, będą dla niej przydatne. A o co chodzi? Chodzi o samotne podróże motocyklowe. Wiem, że wiele z Was ma bardzo duże obawy przed tym, żeby ruszyć na taką wycieczkę, ruszyć na taką wyprawę w samotności. I z jednej strony jak najbardziej to rozumiem, bo kiedyś też byłam w takim punkcie. Natomiast chciałabym Wam pokazać, że to nie jest nic strasznego. Ja przez wiele lat podróżowałam samotnie. Myślę, że też w dużym stopniu zmusiła mnie do tego sytuacja tak naprawdę. Bo no niestety, ale jeśli miałabym czekać na mojego byłego partnera, de facto niby też motocyklistę, żeby razem ze mną gdzieś się wybrał, to tak naprawdę nie zobaczyłabym nawet 1/10 z tych miejsc, które zobaczyłam sama, które miałam okazję po prostu sama zobaczyć, sama odwiedzić z poziomu siedzenia mojego motocykla. Także mam nadzieję, że tym dzisiejszym odcinkiem Was zachęcę, rozwieję Wasze obawy i pokażę Wam, że naprawdę nie taki diabeł straszny, jak go malują. No to co? To zaczynamy. Myślę, że jedną z takich podstawowych rzeczy, na które trzeba zwrócić uwagę, jeżeli myślimy o tym, żeby zacząć samotne podróże, jest przede wszystkim kwestia zadbania o stan techniczny motocykla. Dużo z Was wiem, że ma takie obawy, że co jeżeli motocykl się zepsuje, jeżeli będzie jakaś awaria, jeżeli coś się stanie. Jasne, ja te obawy jak najbardziej rozumiem, natomiast wychodzę z założenia, że jak dbasz, tak masz. Jeżeli dbasz cały sezon, cały czas o ten motocykl, a nie tylko, że zaglądasz do niego, kiedy coś się zaczyna dziać, kiedy, nie wiem, coś już chrobocze, stuka, czy, nie wiem, motocykl przestał odpalać, czy coś po prostu już ewidentnie jest nie tak, tylko starasz się go serwisować na bieżąco, dbasz o ten motocykl na bieżąco, to motocykl powinien odwdzięczyć Ci się bezawaryjną, że tak powiem, służbą. Więc moim zdaniem podstawową rzeczą jest zadbanie o stan techniczny motocykla i to nie tylko przed taką wyprawą, tylko ogólnie przez cały sezon, żeby się nie martwić, że nagle może nam wyskoczyć jakaś niespodziewana rzecz. Ale oprócz tego, że oczywiście o motocykl dbamy cały czas, trzeba tak samo przed takim wypadem, szczególnie takim kilkudniowym, trzeba zwrócić szczególną uwagę na rzeczy bieżące, typu naciąg łańcucha, żeby był odpowiedni, żeby łańcuch nie był za luźny, żeby się nie okazało, że wybierasz się na przykład na tygodniowy wypad i łańcuch już będzie luźnawy, a po przejechaniu, nie wiem, 1000 czy 1500 kilometrów okaże się, że łańcuch po prostu już jest wyciągnięty i wtedy jest panika i po prostu co ja zrobię, skoro ten łańcuch jest tak luźny, mogę go zgubić, może to, tam, to, siam, to, sram, to się stać. Po cholerę nam takie nerwy. Trzeba to sprawdzić wcześniej, żeby po prostu mieć ten problem z głowy i nie musieć się martwić na trasie, że mamy luźny łańcuch i musimy go naciągać. No oczywiście oprócz tego, żeby sprawdzić stan naciągu łańcucha, najlepiej jest po prostu łańcuch porządnie wcześniej wyczyścić, nasmarować, żeby też się nie martwić, że ten łańcuch będzie jakiś usyfiony, paskudny, że będzie w tym łańcuchu jakiś piach pomieszany ze smarem, jakaś maść się zrobi i tak dalej. Czyli czyszczenie łańcucha, nasmarowanie, porządne zakonserwowanie i sprawdzenie naciągu łańcucha. Oczywiście tak samo obowiązkowo do sprawdzenia poziom oleju, żeby się nie okazało, że gdzieś po prostu na trasie braknie Ci tego oleju. Jeżeli będzie Ci wyskakiwała kontrolka, która Cię poinformuje o tym, że ten poziom oleju jest niski, spoko. Nie musisz się martwić, to o pół biedy, bo podjedziesz gdzieś, kupisz ten olej pod warunkiem, że wiesz jaki lub też sprawdzisz sobie gdzieś na necie, więc jest ok. Gorzej w tych starszych motocyklach, które nie sygnalizują tego, że ten poziom oleju już spadł na tyle, że trzeba go uzupełnić, bo tu można sobie naprawdę narobić niezłych problemów, włącznie z tym, że możesz po prostu zatrzeć silnik. Więc po prostu zamiast się martwić, zamiast rozwiązywać problem, lepiej jest jemu zapobiegać i wcześniej sprawdzić sobie ten poziom oleju silnikowego. Oczywiście oprócz tego warto sprawdzić sobie poziom płynu chłodzącego, płynów hamulcowych, płynu hamulcowego właściwie, a nie płynów hamulcowych, żeby po prostu nie musieć się martwić, że jest tego za mało. I bardzo ważna rzecz, na którą wiele osób nie zwraca uwagę, mianowicie opony. Odpowiednie ciśnienie w oponach. Jeżeli jesteś niedoświadczona, nie masz za sobą wielu kilometrów, no może być tak, że nawet nie poczujesz, że coś jest nie tak, że prowadzi się jakoś dziwnie, że ta jakby opona pływa i po prostu możesz przemierzać wiele kilometrów z takim poczuciem jakiegoś dyskomfortu, wiedzieć, że coś jest nie tak, ten motocykl tak się fajnie nie składa, tak się fajnie nie prowadzi, ale nawet nie będziesz wiedziała, że to jest wina opony. No z tego, co niestety zauważyłam, to niestety, ale dużo osób nawet nie sprawdza, czy nie wie, jaki powinno mieć poziom ciśnienia w oponie. No łatwo to można sprawdzić na internecie, warto to po prostu sobie gdzieś tam zapamiętać, wbić, że w momencie, jeżeli podjeżdżasz na stację, widzisz, że jest po prostu kompresor, jest sprawny i w ogóle, podjechać sobie, sprawdzić, ewentualnie dopompować, jeżeli jest taka potrzeba. I oczywiście moim zdaniem obowiązkowo warto zabrać sobie na drogę smar. Jeżeli łańcuch masz wyczyszczony i tak dalej, jest on fajny, oczywiście przed wyjazdem sobie smarujemy i tak dalej, to później warto go w zależności od tego tam, jaki jest smar, jak on się będzie sprawował, to warto jest sobie na trasie jeszcze ten łańcuch przesmarować tym smarem. No, co ile kilometrów? Trudno mi powiedzieć. Tak naprawdę bardzo dużo zależy od samego smaru. Ja przez wiele lat używałam smar z Motula, natomiast mam wrażenie, że on w ostatnich latach poleciał na jakości. I ostatnio już bywało tak, że musiałam smarować łańcuch co jakieś 350-400 km, bo już widać było po prostu, że tego smaru tam jest coraz mniej i no i po prostu łańcuch wymaga ingerencji, wymaga zadbania. Przed ostatnim dłuższym wyjazdem, gdy okazało się, że brakło mi tego smaru, musiałam na szybko podjechać do sklepu motocyklowego, że nie chciało mi się jechać specjalnie do Gliwic. Zajechałam tutaj u siebie do lokalnego sklepiku, do lokalnego właściwie serwisu motocyklowego, gdzie polecono mi Smar marki Silcolene. Pan w serwisie powiedział, że wcześniej też używali Motula, ale odkąd wypróbowali Silcolene, jeżdżą tylko i wyłącznie na tym Smarze i widzą, że o ile wcześniej musieli Motula używać co jakieś 400-450 km, tak na Silcolene wystarczy spokojnie przesmarować łańcuch co jakieś 800 km. No, brałam to trochę jako taką miejską legendę i trochę bójdę z przymrużeniem oka. Natomiast mogę powiedzieć, że rzeczywiście, jeżeli chodzi o ten smar marki Silcolene, kurczę, no to jest on naprawdę dużo lepszy od Motula i wystarczy naprawdę co te, przynajmniej w moim przypadku, 700-800 km rzeczywiście ten łańcuch przesmarować. Także nie wierzyłam w to, ale naprawdę widzę sporą różnicę. Ten smar warto zawsze przy sobie mieć. I jeżeli martwisz się nadal o to, że jednak coś może być nie tak, jednak coś Ci może niespodziewanie paść, bo wiadomo, no różnie to bywa. Są rzeczy, którym możemy zapobiegać właśnie dzięki regularnemu serwisowi motocykla, no ale wiadomo, są też takie rzeczy, na które nie mamy wpływu i naprawdę różne rzeczy się mogą wydarzyć. Nie wiem, chociażby może Ci paść na trasie akumulator, a taką sytuację również, może nie ja bezpośrednio, ale mój były partner miał, gdy byliśmy już na trasie, staliśmy sobie na skrzyżowaniu, czekaliśmy na zielone światło i w momencie, kiedy to zielone światło ruszyło, wrzucił jedynkę, gaz, pff, motocykl padł. Po prostu zero, nul, kaput. Jak się okazało, jakby zero elektryki, elektryka padła totalnie. No i po nitce do kłębka okazało się, że po prostu akumulator szlak trafił. Naprawdę w tym jednym momencie. Więc jeżeli chcesz uniknąć tego typu sytuacji niespodziewanych, czy boisz się, że coś, co się po prostu wydarzy, może Cię uziemić i może Ci uniemożliwić dalszą podróż, warto wykupić sobie dla swojego świętego spokoju assistance z jakąś fajną opcją holowania. No są przeróżne opcje, są i z holowaniem tam do 200 km, do 400 km, czy nie wiem, nawet do 1000 km, w zależności od towarzystwa ubezpieczeniowego. Ja wykupuję taką opcję od wielu, wielu lat, ale na szczęście odpukać. Nigdy mi się jeszcze nie zdarzało korzystać z tej opcji i oby tak zostało. Natomiast myślę, że jest to fajna opcja, która po prostu daje Ci takie poczucie świętego spokoju i tego, że w razie, jeżeli naprawdę stanie się coś niefajnego, to po prostu wiesz, że nie zostajesz z problemem sama, tylko jeżeli Ty sobie nie będziesz umiała z tym poradzić, czy nie wiem, ludzie, którzy się zatrzymają, żeby Ci pomóc, czy jakiś lokalny warsztat, to zawsze możesz wykręcić numer do towarzystwa ubezpieczeniowego, zamówić lawetę i po prostu wrócić do domu i nie musisz się o nic martwić. Więc myślę, że to jest naprawdę fajna opcja, jeżeli chcesz sobie zapewnić święty spokój. Nie są to jakieś zawrotne sumy, jeżeli chodzi o assistance. Natomiast moim zdaniem dużo bardziej opłaca się wykupienie ubezpieczenia właśnie jakiegoś tam mini assistance w momencie, kiedy wykupujesz już samo OC, czyli w pakiecie OC plus tam assistance i tak dalej, niż wykupywanie samego ubezpieczenia assistance na po prostu daną podróż. Bo zdarzyło mi się takie właśnie już porównywanie, pokusiłam się o to i o ile przykładowo za cały rok assistance płacę, nie wiem, przykładowo tam 150 zł, już nie pamiętam jakie to były dokładnie kwoty, no to dla pojedynczego wyjazdu zdarzało się, że ten assistance przekraczał, na przykład w przypadku jakiegoś wyjazdu na 7 dni przekraczał ponad 200 zł, więc no różnica jest spora. Wystarczy, że w ciągu roku będziesz miała takie 2-3 wyjazdy i to już się naprawdę może uzbierać fajna sumka. Dlatego w momencie jak kupujesz ubezpieczenie OC, dobrze jest się dopytać po prostu o ten assistance, dobrać sobie jakiś fajny pakiet, który zapewni Ci holowanie na przykład właśnie do 200 czy do 400 km, czy nie wiem, do 500, w zależności od tego, jak dalekie podróże preferujesz. Także myślę, że to jest opcja warta sprawdzenia. Oprócz tego wszystkiego, moim zdaniem, warto mieć przy sobie podstawowe narzędzia. Bo wyobraź sobie, że zdarzy Ci się jakaś, no nie wiem, durna sytuacja, a miałyśmy taką na przykład podczas naszego wyjazdu w Beskid Niski. Jechałyśmy sobie już takim offroadem, szutry, kamienie, piach, o asfalcie można było tylko pomarzyć. I wyobraź sobie, że przez te drgania, po przejechaniu jakichś 12 km, u jednej z dziewczyn zaczęła się wykręcać śrubka. Ta śrubka poluzowała po prostu obejmę, która była na kierownicy, a która była od lusterka. I w momencie, kiedy ta obejma się poluzowała, po prostu lusterko, że tak powiem, poleciało sobie w dół i zwisało na kierownicy. No i wiesz, w momencie, jak nie masz nawet podstawowych narzędzi, typu, nie wiem, jakiś malutki śrubokręt, krzyżak czy cokolwiek, no to jest problem. I jesteś w czarnej głębokiej, bo jedziesz bez lusterka, nic nie widzisz, musisz się za każdym razem obracać, ta widoczność jest ograniczona. No, także mocno niefajna, niekomfortowa sytuacja, tak? Martwisz się jeszcze, czy ta śrubka Ci się bardziej nie poluzuje, czy w ogóle nie zgubisz tego lusterka. Także naprawdę nieraz się może okazać, że takie bardzo proste, podstawowe narzędzia mogą po prostu zrobić robotę, pozwolą Ci naprawić tą drobną awarię i ruszyć dalej. Jasne, jeżeli nie masz w motocyklu takich właśnie podstawowych narzędzi, wiadomo, można takie narzędzia dokupić. Natomiast fajną opcją jest również zakup takiego multitoola. Myślę, że wiesz, o jakie takie sprytne narzędzie mi chodzi. Często można je kupić nawet, nie wiem, w sklepie. Jak to słyszałam kiedyś takie fajne określenie? W Czerwonym Robaku w kropki. O właśnie. W sklepie typu Czerwony Robak w kropki. Jak są akcje typu jakiś, nie wiem, biwak, czy jakiś trekking, czy coś w tym stylu, to można często właśnie te multitoole kupić, już nawet chyba widziałam za 40 zł. No chyba, że masz większy budżet i wejdziesz sobie do jakiegoś sklepu z militariami i tam naprawdę fajne multitoole wypasione już można kupić, które oprócz tego, że przydadzą się właśnie na motocyklu, to Ci się przydadzą tak naprawdę w innych, przeróżnych, codziennych nawet sytuacjach. Zapłacisz raz, ale masz po prostu rzecz, która może Ci zapewnić święty spokój w tego typu sytuacji. Oprócz tego fajnie też jest mieć trytytki, bo no niejednokrotnie uratowały już sytuację. Może nie bezpośrednio w moim przypadku, ale u wielu znajomych, jak opowiadali na jakichś wypadach, to okazywało się, że te trytytki ratowały dupsko. Włącznie z tym, że jednej znajomej w czasie drogi gdzieś porwała się jej sakwa tekstylna i wyobraź sobie, że połapała ją tymi trytytkami, żeby nie musiała pogubić po drodze swoich rzeczy. Także trytytka zawsze w cenie. No oprócz trytytki i tego multitoola dobrze też jest mieć srebrną taśmę. Tutaj pozdrawiam, jeżeli chodzi o srebrną taśmę, moją dobrą znajomą Elę. Może akurat słucha. Może przypomni sobie tą sytuację na Podhalu w 2019 już roku. Gdy podjeżdżając pod miejsce, gdzie miałyśmy noclegi, już teraz nie jestem pewna, czy Eli zabrakło nogi, czy się zagapiła. Nie, to było tak, że o właśnie, przypomniało mi się. To było tak, że tam podjazd był jakiś taki po kamykach, mocno niefajny, wąski. I w momencie, jak już udało nam się tam podjechać, a Ela jechała jako pierwsza, to już po prostu z tych nerwów, że jazd dojechała, wszystko jest okej. A parkowałyśmy tuż pod takim ganeczkiem, na którym siedziała sobie już grupka ludzi i w ogóle wiesz, wszyscy, o kurde, baby na motocyklach, wow. I Ela z tego roztargnienia zapomniała rozłożyć stopkę boczną. I po prostu motocykl padł jak długi na bok. Co się stało? No złamał się kierunkowskaz. Rzecz głupia, totalnie głupia, bo to było tak, że ten klosz był praktycznie cały, natomiast to ramię, które utrzymywało kierunkowskaz, po prostu się złamało i wisiało sobie to wszystko na kabelku. No i kurde, wyobraź sobie, że przed tobą trasa, gdzie masz jeszcze kilkaset kilometrów i jedziesz bez kierunkowskazu. No kurczę, rzecz ważna, rzecz podstawowa, bo jednak ten kierunkowskaz sygnalizuje twój zamiar skrętu. No i wyobraź sobie, że to Ci nie działa i po prostu ktoś Ci może wjechać w tyłek, nie widząc, że chcesz skręcić. No, mało komfortowa sytuacja. Co się okazało? No dzięki temu, że miałyśmy srebrną taśmę, Udało się po prostu to wszystko fajnie poskleić i wyjazd był, że tak powiem, uratowany. Elka się nie musiała martwić. Spokojnie objechałyśmy sobie Podhale, zrobiłyśmy sobie trasę wokół Tatr, wróciłyśmy do domu i dopiero wtedy Elena spokojnie mogła szukać sobie nowego kierunkowskazu, żeby go wymienić. Także srebrna taśma naprawdę niejednokrotnie już ratowała tyłek. Oprócz takich właśnie rzeczy, myślę, że warto też jest mieć ze sobą zestaw do kołkowania opon. Rzecz może śmieszna, niektórzy jak słyszą coś takiego, to pukają sobie do głowy. Natomiast ja już się zdążyłam przekonać na moich wyjazdach, których w tym roku, takich babskich wyjazdów, które organizuję, było aż 6. Zdążyłam się już na 2 z nich przekonać, że jednak zestaw do kołkowania opon to jest po prostu must have, to jest rzecz, którą należy mieć i nawet jeśli miałabyś ją zawieźć tam i objeść z powrotem do domu bez używania jej, to po prostu warto to mieć. Słuchajcie, była taka sytuacja. Jedziemy sobie właśnie tym szlakiem nieistniejących łemkowskich wsi w Beskidzie Niskim. Wszystkie zachwycone pięknymi widokami. Kurczę, te wiesz, łąki, te polany, owce pasące się, cisza, spokój, klimat, zachodzące słońce. No cudnie, cudownie po prostu. Wow, wszystkie jesteśmy oczarowane. I wracając już do domu, około godziny 20, stwierdziłyśmy, takie rozemocjonowane tym wszystkim, że zajedziemy sobie jeszcze tu po winko, żeby sobie posiedzieć wieczorem na tym tarasie, poprzeglądać zdjęcia, porozmawiać, pozachwycać się tym wszystkim, co dzisiaj widziałyśmy. Zajeżdżamy sobie pod sklepik, który miałyśmy po drodze. Idziemy tam kupić sobie jakiś właśnie sok, czy jakieś winko, coś do tego wina. I nagle po chwili, jak już mamy te wszystkie butelki pod pachą i w ogóle, zmierzamy w stronę kas, wbiega jedna z dziewczyn, wbiega Ania, taka trochę spanikowana i woła: Kasia, Kasia, gumę masz, kurczę, Kaśka, chodź szybko, chodź zobacz, no gumę masz, gumę złapałaś. Kasia już roztrzęsiona biegnie. Ja też skasowałam na szybko to wino i wypadam przed sklep. Trochę przyznaję, że już zmartwiona, bo mówię, kurde, co rzeczywiście tam się stało. Mam nadzieję, że to nic poważnego, no lecimy, żeby sprawdzić, co jest grane. No i rzeczywiście okazuje się, że po prostu no już zaczęło uciekać dość poważnie powietrze z właśnie opony Kasi. Na szczęście byłyśmy przygotowane, miałyśmy zestaw do kołkowania opon, więc jakby tu już był jakiś jeden plus. Kasia była spanikowana. Kurczę, co teraz? Ja pierniczę. Nie, ja chyba nie mam tego zestawu i w ogóle i coś tam. Ja nie wiem, mąż mi coś pakował. I wiecie, już spanikowana, już zmartwiona. No zresztą też trudno się dziewczynę dziwić, bo to jednak nie jest taka, wiecie, codzienna sytuacja. I mówimy jej, że ale spoko, my mamy, któraś z nas ma zestaw do kołkowania opon, więc nic się nie martw. Ale Kasi się właśnie przypomina, że mąż jej coś tam pakował, ona sprawdzi i w ogóle zajrzy tu pod zadupek. No i się okazuje, że mąż właśnie Kasi spakował ten zestaw do kołkowania opon, więc Kasia już pierwszy kamień z serca, bo kurczę jest, no fajnie, fajnie, no to ona ma ten zestaw. No i po chwili przychodzi do niej kolejna myśl, kurczę, ale ona nigdy tego nie robiła, ja pierniczę, no ona nie umie tego zrobić, no co z tego, że ma ten zestaw, jak ona nigdy tego nie robiła. I przychodzi z powrotem panika. Ale w tym momencie rusza Ania z odsieczą i mówi, luzik, spokojnie, ja już kiedyś kołkowałam kółko w kosiarce. Jakbyście widziały po prostu minę reszty dziewczyn, takie skonsternowane i w ogóle, no bo kurczę, jednak wiecie, kosiarka, a motocykl. Ale Ania odważna mówi, no ja pierniczę, no to się dużo nie może różnić. Ja wiecie, ja z tym kółkiem jeździłam po serwisach, oni mnie tam wyśmiali, bo to jakieś koło z kosiarki, nikt się nie chciał tego podjąć, to się wkurzyłam i zrobiłam to sama, więc wiem co i jak. No myślę sobie, no kurczę, no ja też oglądałam filmiki na necie. Na szczęście nie miałam takiej opcji, że musiałam to wypróbowywać na sobie, no ale wiem teoretycznie, jak się to powinno robić. Więc jakoś sobie damy radę. W tym momencie pod sklepik zajechał jakiś pan tubylec, taki myślę 60+, ze swoją żoną i tam widzi, że my się krzątamy i podchodzi tam do nas. Kurczę, dziewczyny, jakiś problem, pomóc wam? No i mówimy mu, z czym jest problem, że tutaj właśnie ucieka powietrze, że prawdopodobnie jakaś dziurka w gumie, ale zaraz zobaczymy, poszukamy. No i on tam właśnie stał koło nas i mówi, że w razie W to nie musimy nigdzie na stację jechać, żeby dopompować to koło. On ma w samochodzie kompresor, więc nam pomoże. Myślimy sobie, no super, bo nie będziemy marnowały czasu, nie będziemy się martwiły, czy się gdzieś tam felga nie pognie, tylko w razie W po prostu napompujemy i jedziemy dalej. Super. Szybka akcja. Sprawdzamy z Anią, co się dzieje, gdzie jest jakaś dziurka, gdzie jest jakiś ubytek, no bo skądś to powietrze musi uciekać. Na szczęście okazało się, dziurka była nieduża, po prostu wbił się kamyczek. Wbił się kamyczek tak niefortunnie, takim ostrym kancikiem, że po prostu zrobił na tyle niefajną dziurę, że częściowo ten kamyczek jeszcze tkwił i jakby częściowo tamował to uciekające powietrze, no ale jednak to powietrze uciekało. Wydubałyśmy ten kamyczek, patrzymy, dobra, fajnie, to jest to miejsce, rzeczywiście stąd ucieka. Dawaj! Ania zabiera się do kołkowania. Jeszcze zanim w ogóle właśnie, wiecie, zaczęła rozpakowywać ten zestaw do kołkowania i tak dalej. I w tym momencie ta żona tego tubylca, ta kobieta, mówi do swojego męża, no słuchaj Stasiek, co tu się dziewczyny będą męczyć? Ty chłopi jesteś, no weź im to, zrób, pomóż tutaj paniom. Raz, dwa, no przecież, no ty jako facet to sobie z tym poradzisz. Ale kurczę, jakbyście zobaczyły po prostu minę tego faceta, on był obesrany ze strachu. Ja jestem święcie przekonana, że on nigdy w życiu nie robił po prostu czegoś takiego. On był przerażony. Ale w tym momencie wyskakuje nasza superbohaterka Ania i mówi, że spokojnie, ja to już kiedyś robiłam, poradzę sobie, nie, dzięki, nie trzeba. Także nasza Ania, nasza bohaterka po prostu wybawiła biednego pana z opresji. I naprawdę 15 minut i było po całej akcji. Po całej akcji. Opona była naprawiona, dopompowałyśmy tym kompresorem, którego nam ten pan użyczył, koło i stwierdziłyśmy, dobra, jedziemy sobie spokojnie dalej, zajedziemy pod dom, zobaczymy, co się będzie działo. Wiecie co? Kasia się martwiła, że będzie uciekać powietrze, że to tamto, że czy dojedzie do domu. Przez cały nasz wyjazd okazało się, że to kołkowanie było zrobione tak dobrze, że nie trzeba było nic dopompowywać, powietrze nie uciekało i z tego, co wiem, to Kasia jeszcze później długo jeździła na tej oponie. Z tego, co mówiła, to tam mechanik czy jej mąż stwierdził, że to jest tak dobrze zrobione, że może spokojnie po prostu jeździć sobie na tej oponie, dopóki jej nie zajedzie. Dopóki po prostu już nie zjedzie bieżnika, bo naprawdę jest to fajnie zrobione i nie musi się niczym martwić. Także brawa dla naszej dzielnej Ani. To była taka jedna właśnie historia, która pokazała mi, że naprawdę warto mieć ten zestaw do kołkowania. I wyobraźcie sobie, że na ostatnim jeszcze z naszych wyjazdów, na ostatnim, gdy byłyśmy w Sudetach, objeżdżałyśmy sobie też Kotlinę Kłodzką, objeżdżałyśmy sobie tą część po czeskiej stronie. Już ostatniego dnia, gdy się żegnałyśmy, jedna z dziewczyn, Julka, którą de facto bardzo serdecznie pozdrawiam, bo Julka jest jedną z tych dziewczyn, która pojechała ze mną w tamtym roku na jeden z pierwszych wyjazdów i w tym roku była ze mną już trzeci raz. Szalona kobieta w ogóle. Także Jula, bardzo serdecznie Cię pozdrawiam. Więc wyobraźcie sobie, że ostatniego dnia, kiedy już wracałyśmy do domów, szalona Julka stwierdziła, że no, z Dolnego Śląska do Białegostoku, do niej no po cholerę jechać prostą drogą, skoro ona sobie może przejechać przez Cieszyn. tak, Julka ma takie pomysły, Julka miewa takie pomysły, no szalona kobieta. Więc Julka postanowiła wyjechać sobie wcześniej, rano, żeby sobie spokojnie zajechać te miejsca, w które planowała i wrócić na spokojnie do domu wieczorem. Więc Julka ruszyła sama. I wyobraźcie sobie, że po paru godzinach, gdy już jesteśmy w trasie i w ogóle, Julka wysyła nam zdjęcie. Złapała gumę. No i sytuacja mało fajna, sytuacja stresująca. Jesteś jakieś 300-400 kilometrów od domu i co teraz robić? Na szczęście Julka miała zestaw do kołkowania i mimo, że wcześniej tego nie robiła, w momencie, kiedy stała na poboczu i widać było, że ewidentnie ma jakiś problem, zatrzymał się gość, który zaoferował jej pomoc. Zrobił to, co miał zrobić, raz, dwa. Pomógł napompować to koło, sprawdzić, że wszystko jest ok. Więc okazało się, że Julka została wybawiona z opresji. Zresztą, ale teraz sobie wyobraźcie taką sytuację, że Julka nie ma tego zestawu do kołkowania opon, no i jest problem, bo teoretycznie jest ktoś, kto chciałby Ci pomóc, kto potrafiłby to zrobić, ale no nie masz do tego żadnych narzędzi. I tu jest lipa. A jeżeli ten zestaw przy sobie masz, wrzucisz go sobie pod siedzenie do zadupka, no to w razie takiej sytuacji nie musisz się martwić, bo wiesz, że po prostu on gdzieś tam jest. I nawet jeżeli zdarzy się coś takiego, to możesz go użyć. Także no, mnie ta sytuacja w ogóle no, totalnie rozwaliła, totalnie rozbroiła, bo przejechałyśmy po prostu kupę kilometrów przeróżnymi drogami, a tu się okazało, że już po prostu po polskiej stronie na powrocie do domu taka akcja. No na szczęście to się wszystko dobrze skończyło, no i to też pokazało po prostu dobitnie te obydwie właściwie sytuacje, że zawsze znajdzie się ktoś, kto będzie Ci chciał pomóc. Ludzie z natury są dobrzy. Ludzie z natury są dobrzy i z natury. Ludzie z natury są dobrzy. I jeżeli mają tylko okazję, żeby się pozytywnie wykazać, żeby komuś pomóc, żeby pokazać się z tej fajnej strony, to oni zawsze będą chcieli to zrobić. Więc naprawdę nie ma się co martwić tym, że może coś się stać, że kurczę, a co jeżeli, nie wiem, przewrócę się, jeżeli coś się właśnie stanie, czy nie wiem, właśnie opona, czy cokolwiek takiego, kurczę, ja sobie sama nie poradzę, jeżeli się przewrócę, to ja nie podniosę tego motocykla. Uwierz mi, że ludzie naprawdę zwykle bardzo chętnie chcą pomagać w takich sytuacjach, zwłaszcza jak widzą dziewczynę, jak widzą kobietę. Większość ludzi jednak, wiesz, dla większości ludzi to jest taki niecodzienny, egzotyczny widok. Naprawdę zdążyłam się już przekonać przez te ponad 10 lat, jak jeżdżę, zwłaszcza jak jeżdżę właśnie sama. Zwykle ludzie podchodzą, zagadują z taką ciekawością, przychodzą z takim właśnie podziwem, że kurczę, że co, że się nie boję, że tak sama, że czy nawet jak w grupie jeździłyśmy, że tak same kobiety, jak sobie dajemy radę i w ogóle ludzie naprawdę bardzo pozytywnie reagują. I tak jak wtedy właśnie pod tym sklepem, ten pan tubylec nam powiedział, że gdyby to był facet, czy gdyby to była grupka facetów, czy nawet jeden facet, tak to stwierdził, no on by nie podszedł, nie zagadałby, no bo faceci zwykle sobie radzą sami, tak? Natomiast w momencie, jeżeli ktoś widzi kobietę, czyli tą słabą, taką trochę nieporadną płeć, przynajmniej wiecie, z takiego jakby założenia i wyobrażenia, chociaż wiadomo, że tak naprawdę tak nie jest, to naprawdę zawsze znajdzie się ktoś, kto będzie chciał pomóc. Więc nie martw się na zapas, bo ludzie naprawdę są chętni do pomocy i do wykazania się. Więc nie martw się tym na zapas, bo naprawdę na tyle podróży, których ile ja odbyłam, tak naprawdę nigdy jeszcze nie zdarzyło mi się, żebym zaliczyła jakąś awarię i żebym potrzebowała jakiejś pomocy. A naprawdę jeżdżę już sporo, z tego co ostatnio tak na szybko sobie przeliczałam, no to zrobiłam już około 90 tysięcy kilometrów. I więc myślę, że to jest jakiś wyznacznik i naprawdę to nie jest tak, że jeżdżę na jakimś super nowoczesnym, bezawaryjnym motocyklu. Więc po prostu tak to wygląda. Nie ma co się martwić na zapas, tylko trzeba brać życie za rogi i po prostu ruszać. Dużo dziewczyn pytało też, jak zaplanować trasę, jak ogarnąć noclegi, czy punkty, które chcą odwiedzić, jak to wszystko zorganizować. No myślę, że to wszystko może właśnie wynikać z takiego panowania nad sytuacją i poczucia kontroli. Myślę, że to jest normalne, że nam jako ludziom właśnie takie poczucie kontroli i panowania nad sytuacją daje takie poczucie bezpieczeństwa i nie ma w tym nic złego, jak najbardziej. Bo ja sama też, gdy jadę gdzieś w trasę, to lubię wiedzieć, do jakich punktów zajadę, gdzie mam nocleg, jak to ma wyglądać, więc to jest rzecz zupełnie normalna. Jeżeli chodzi o właśnie tego typu aspekty, moim zdaniem najlepiej jest wcześniej sobie na spokojnie zaplanować trasę i punkty, które chcemy po prostu odwiedzić, które chcemy zobaczyć, żeby to nie było tak, że dopiero jesteśmy gdzieś na miejscu i tam na szybko googlamy, na szybko sobie szukamy, co można zobaczyć, będąc w pobliżu, bo to nie dosyć, że jest po prostu poczucie zmarnowanego czasu, to jest taka trochę panika i chaos, żeby coś znaleźć. Zresztą zdarzało mi się też już parokrotnie, że właśnie będąc w jakimś miejscu i gdy pojechałam już w ogóle gdzieś dalej, w kolejne miejsce i tak dalej, to na przykład wieczorem, gdy już sobie tam siedziałam i odpoczywałam, przeglądałam sobie jeszcze na spokojnie właśnie internet, czeluście internetu, na przykład jakie jeszcze mogę tam miejsca odwiedzić. Okazywało się, że na przykład 10 km od miejsca, w którym byłam, było jakieś fajne miejsce, o którym nie wiedziałam i które przeoczyłam i opuściłam. Tak więc moim zdaniem lepiej jest się przygotować do takiego wyjazdu wcześniej, poszukać na różnych blogach, na grupach motocyklowych i tak dalej, miejsc właśnie, które są w okolicy, które fajnie by było zobaczyć, które warto jest odwiedzić i zaznaczyć je sobie na mapie. Ja robię właśnie w ten sposób, no, że gdy przeglądam sobie internet, czy to, nie wiem, w sezonie, czy poza sezonem, zapisuję sobie wszystkie fajne, interesujące mnie miejsca, czy to gdzieś tam na Facebooku, na Instagramie, ale że gdzieś to tam mam zapisane w zakładkach. I gdy tylko mam wolną chwilę, odpalam sobie Google Maps, przenoszę to sobie właśnie na mapę Google. Zaznaczam sobie pineskami, robię jakiś sobie szybciutki opis. Także w momencie, kiedy potrzebuję użyć właśnie mapy, czy planuję trasę, odpalam tą mapę i widzę czarno na białym, gdzie mam te pineski i gdzie są umiejscowione te miejsca, które chcę odwiedzić. Więc myślę, że jest to bardzo fajna opcja, bo jeżeli przez cały rok sobie właśnie dorzucasz takie miejsca, dajesz sobie te pineski, to później, w momencie, kiedy już sobie siadasz do planowania trasy, to nie jest tak, że dopiero musisz szukać tych miejsc, zastanawiać się, gdzie, co i jak, tylko odpalasz tą mapę, masz te pineski i wtedy czarno na białym jesteś w stanie sobie na szybko zaplanować trasę. W zależności od tego, czy masz nastrój na góry, na Mazury, na Podlasie, Beskidniski, czy cokolwiek innego. Także nie zajmuje to w ciągu roku dużo czasu, a później przy planowaniu wycieczki, czy też wyborze kierunków, w które się udasz, naprawdę bardzo to ułatwia życie. Także ja bardzo gorąco polecam właśnie taką opcję. Jeżeli chodzi o noclegi, bo też dużo z Was zagadywało, jak to właśnie zaplanować, gdzie szukać, ja mogę polecić z własnego doświadczenia, bo ja z tego korzystam, właściwie w 100% rezerwując noclegi. Myślę, że to jest strona, czy to jest portal, który każdy zna, booking.com. Osobiście bardzo chętnie korzystam z bookingu. Właśnie dlatego, że Booking oferuje opcję bezpłatnego odwoływania rezerwacji. Oczywiście ja nie mówię o wszystkich rezerwacjach, bo szukając obiektu trzeba sobie zaznaczyć właśnie taką opcję, że jest możliwość bezpłatnego odwołania rezerwacji. Ja z tego często korzystam, zwłaszcza przy wyjazdach, które bukuję z dużym wyprzedzeniem. Na przykład jest, nie wiem, marzec i planuję sobie wyjazd w maju czy w czerwcu, gdzie tak naprawdę jeszcze po drodze bardzo dużo rzeczy się może zmienić. Moje plany totalnie się mogą pozmieniać. Może się zmienić termin, może się okazać, że pogoda będzie tak fatalna, że w tym po prostu okresie nie będę mogła jechać. No różnie bywa. A tu w tym momencie, jeżeli sobie właśnie dokonujesz rezerwacji z taką właśnie opcją później odwołania bezpłatnego rezerwacji, to jesteś w stanie wyłapać naprawdę fajne miejsca z dużym wyprzedzeniem, więc w fajnej cenie. Ale też masz z tyłu głowy właśnie to, że jak coś się wysypie, mówiąc tak kolokwialnie, to możesz sobie odwołać tą rezerwację i nie przepadają Ci pieniądze. Co moim zdaniem jest mega fajne. Poza tym, to co jest ogromnym plusem moim zdaniem Bookingu, to jest to, że opinie, które tam są o tych obiektach, to są opinie nie takie, że tak powiem, wyssane z palca. Że ktoś wszedł sobie tam na Google, coś tam sobie napisał i tyle. Nie wiem, czy konkurencja, czy jakiś zawiedziony klient, czy ktoś, kto nigdy tam nie był, ale nie podoba mu się szyld albo słyszał od znajomych. W przypadku Bookingu to opinie o obiekcie, o pobycie mogą tutaj dodawać tylko osoby, które już tam miały nocleg, już ten nocleg zabukowały, już tam były. Tak więc te opinie naprawdę są rzetelne. I to jest bardzo fajne i to dla mnie jest po prostu wyznacznikiem tego wszystkiego. Jest już tak samo cena, więc z góry wiesz, ile zapłacisz za ten pobyt. Zresztą jak tam już dokonasz sobie kilku rezerwacji, tak samo zdobywając jakby kolejne poziomy w tym bookingu, wskakują Ci zniżki, masz tak samo historię tych swoich rezerwacji, możesz dokonać sobie paru rezerwacji w danym terminie. Także to jest naprawdę moim zdaniem bardzo fajne i bardzo wygodne. I ja Booking bardzo polecam, sama z Bookingu korzystam, także To jest fajna opcja i polecam Ci jakę mrudę Grażyna. To, na co dziewczyny jeszcze zwracały uwagę, to właśnie taki strach. Co jak się przewrócę? Co jak coś się stanie? Kurczę, dziewczyny, wokół nas jest naprawdę dużo ludzi, którzy są zawsze chętni do tego, żeby pomóc, bo dla nich kobieta na motocyklu to jest naprawdę coś wow. Będąc z dziewczynami na wyjazdach, wielokrotnie podchodzili do nas ludzie. Naprawdę to się zdarza praktycznie na każdym wyjeździe, gdy podchodzą do nas ludzie pełni podziwu, chcą zagadać, chcą porozmawiać i po prostu mówią, że jak to super, że mamy odwagę, że jeździmy. Dla mnie były dwa takie świetne momenty na wyjeździe właśnie de facto w Beskidniski, gdy będąc w Gorlicach, podeszła do nas młoda dziewczyna, taka nie wiem, na około 16-17 lat, która mówi, że marzy o tym właśnie, żeby zacząć jeździć na motocyklu, że dla niej to jest po prostu wow, to jest super, że jak ona na nas patrzy, to wie, że to jest możliwe, bo jak wcześniej wspominała o tym swoim znajomym, to po prostu ją wyśmiali. Powiedzieli, że jest niepoważna, kazali jej się popukać w głowę, a ona mówi, że jak tak patrzy na nas, to wie, że to jest możliwe i że to się da i tych dziewczyn jest coraz więcej i to jest mega super i mega fajne i ona nas podziwia i ona też tak chce i teraz jest pewna, że będzie do tego dążyć. Także to było mega budujące i mega fajne. A drugą taką sytuacją to też było podczas właśnie tego wyjazdu, gdy jechałyśmy już na słowacką stronę. Zajechałyśmy sobie do piwnicznej, żeby tam przed wjazdem na słowacką stronę wypić sobie kawkę w fajnych okolicznościach przyrody. I gdy parkowałyśmy tam motocykle pod jedną z kawiarni, podeszła do nas taka starsza pani, myślę około 60 paru, może pod 70 lat. I tak mówi, kurczę dziewczyny, jak ja was podziwiam, jak ja wam zazdroszczę. A wiecie, jak ja byłam młodą dziewczyną, miałam 20 parę lat, ja też jeździłam i tu zaczyna się cała opowieść właśnie, co miał jej tata, że ona mu tam podbierała pierwsze po cichu, żeby tata nie wiedział, że później jak się dowiedział, to jej sam dawał ten motocykl, sam ją uczył, że ona była pierwszą dziewczyną na wsi, która tam jeździła i że faceci się za nią oglądali i ją podziwiali i w ogóle i coś tam. No kurczę, naprawdę to są tak niesamowite historie, tak niesamowicie fajne sytuacje. To jest naprawdę coś super i tak jest na każdym wyjeździe. Naprawdę odbiór nas jako kobiet na motocyklach jest mega fajny, mega po prostu pozytywny. Więc jeżeli jedziesz gdziekolwiek w Polskę, jedziesz w kraj, w którym znasz język, w którym potrafisz się dogadać, w granicach którego po prostu, wiesz, to nie jest tak, że zaskoczy cię język, będzie bariera językowa, tylko posiadasz jakby walutę tego kraju, znasz język tego kraju, jesteś w stanie dogadać się z tymi ludźmi, to naprawdę każdy będzie w stanie Ci pomóc i nie masz się czego obawiać, bo naprawdę nic złego nie może Ci się tu przytrafić, nic złego Ci się tu nie stanie, bo zawsze znajdzie się ktoś, kto będzie chętny do tego, żeby Ci pomóc. I tak naprawdę wszystko jest w Twojej głowie. Wiadomo, nie da się zaplanować wszystkiego i nie da się przewidzieć wszystkiego. Różne sytuacje mogą się zdarzyć, natomiast nie ma też co uprawiać czarnowidztwa i od razu w momencie, kiedy myślisz właśnie o takim samotnym wyjeździe, to myśleć o tym, ile złych rzeczy się może zdarzyć. Bo pomyśl o tym inaczej. Ile naprawdę fajnych rzeczy się może wydarzyć, ile fajnych osób możesz spotkać, ile możesz doświadczyć niesamowitych przeżyć i sytuacji, ile fajnych, nietypowych miejsc z dala od szlaków, z dala od takich typowych turystycznych lokalizacji możesz zobaczyć. Tak więc uwierz w siebie, cyc do przodu, głowa do góry i nie martw się o nic, tylko śmiało idź po marzenia. Nie martw się na zapas, nie myśl po prostu tymi kategoriami, tylko pomyśl o tym, ile pozytywnych rzeczy może Cię spotkać i ile świetnych ludzi może stanąć na Twojej drodze. Gdybyś miała jakiekolwiek pytania, jakieś wątpliwości, chciałabyś porozmawiać, zapraszam. Zapraszam bardzo chętnie. Właśnie miałam rzucić coś w stylu, że tu, tam w mailu napisz pod podcastem, komentarz i w ogóle, ale Nie, najłatwiej po prostu chyba będzie, jeżeli skontaktujesz się ze mną za pomocą Facebooka albo wyślesz mi wiadomość na Instagramie. Wpisz po prostu na Facebooku czy też na Instagramie motobabeczka i po prostu wyślij do mnie wiadomość albo się nagraj. Myślę, że tak będzie najłatwiej, tak będzie najszybciej. Postaram się odpowiedzieć na wszystkie wiadomości, postaram się rozwiać Twoje wątpliwości, postaram się pomóc Ci, bo chcę szerzyć ten pozytywny vibe, pozytywną energię. Chcę pokazać, że my jako kobiety mamy mega siłę, jesteśmy niezależne od facetów i niezależnie od nich możemy spełniać swoje marzenia. Tak więc zachęcam Cię do kontaktu, jeżeli tylko jeszcze pozostają jakieś nierozwiane wątpliwości. Tymczasem ja już się powoli żegnam, bo zaschło mi w gardle. Przygotowałam sobie herbatę, ale nie chciałam tutaj chlipać, nie chciałam siorbać. Tak jestem, można powiedzieć, trochę podniecona, pobudzona tym, że wreszcie po tak długim czasie zasiadłam przed mikrofonem, że po prostu chce mi się gadać i gadać. Tak więc zaraz chyba wysiądzie mi po prostu głos, wysiądzie mi gardło, więc bardzo dziękuję Ci za tą okazję do spotkania się po dwóch stronach, że tak powiem, mikrofonu. Jest mi bardzo przyjemnie, że tutaj wróciłam. Cieszę się z tego, że tutaj wróciłam. Mam nadzieję, że chociaż dwie osoby na krzyż odsłuchają tego podcastu i że bynajmniej to nie będzie mój najmłodszy brat i mąż, których bardzo serdecznie pozdrawiam. Mam nadzieję, że ten odcinek pomoże chociaż kilku z Was i da Wam siłę do tego, żeby iść po swoje marzenia śmiało i po prostu spełniać swoje plany i nie martwić się o nic, tylko czerpać z życia pełnymi garściami. Tak więc jeszcze raz bardzo Ci dziękuję za dzisiaj. Trzymaj się ciepło i jesteśmy w kontakcie. Pa!